jedziemy na Mazowiecką ulicę, czyli tu w prawo, tak?
Tylko trzeba.
Tak. Tak.
Jedziemy na rando, musimy
objechać. To jest
objechać.
Piękna, tak?
Piękna tam po prawej stronie.
Jak z ronda jedziemy?
W prawo od razu.
Tutaj w prawo.
Nie, nie, tu nie. Objechać
i
jeszcze.
Ronda.
I teraz w lewo, tak. To jest Sienny Rynek chyba.
Tak, tak.
Tak, to jest Sienny Rynek. To wszystko to jest nowe, zupełnie nowe miasto. Bruch, poza tym tak. Jednym budyneczkiem i tamtymi, prawda? To chyba, bo tam to Młynowa ulica.
Tak,
to
jest Młynowa. Tak.
No i teraz jesteśmy już na Mazowieckiej.
Tak, jedziemy jest, prosto.
Która jest poszerzona. Proponuję z prosto i tam z tamtej strony wjedziemy, dobrze?
Dobrze, możemy.
To jest to miejsce, tak. Tu po lewej stronie. Rozpoznałem go po tym domku. Dlatego, że ten domek stoi od tych czasów, kiedy ja pamiętam. Mieszkałem na rogu ulicy Mazowieckiej i Argentyńskiej. Jak przyjechałem, zacząłem szukać ulicy, domów nie poznawałem, ale zacząłem szukać ulicy Argentyńskiej. I okazało się, że z nieznanych mi powodów ta ulica została przemianowana na ulicę Bułgarską. Czym Bułgaria jest lepsza od Argentyny? Nie wiem, ale to wprowadziło mnie w błąd i zanim sobie ułożyłem to wszystko w jakiś obraz, to trochę potrwało. Zjeżdżamy na prawą stronę.
Za tym domkiem, w
za
prawo.
Tak.
Nie, nie, to tu, to tu. Tak.
Pan prezydent. Audycja dokumentalna poświęcona osobie Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta II Rzeczypospolitej. Białystok, Kołyma, Monte Cassino, Londyn. Jest rok 1998.
To jest to miejsce. Tak. Koło tego domku małego przechodziła ulica, która się nazywa Argentyńsko. I ten dom, w którym mieszkaliśmy, miał jedną ścianę na ulicy Argentyńskiej, a frontowo ścianę przy ulicy Mazowieckiej. Tu stała ławeczka między tymi dwoma drzewami. Jedno z tych drzew zasadził mój brat. To jest akacja. Dlatego to jest takie drzewo związane w jakiś sposób z rodziną. I tutaj sobie panie wieczorem siadały i opowiadały o tym, co się dzieje w świecie, szczególnie latem. Dalej tu była taka piwnica, w której lód składowano na lato. W czasie zimy zwożono i składano. Tu był sklep, a ostatni dom w ogrodzie należał do doktorostwa Szajkowskich. Doktor Szajkowska była cioteczną siostrą mojej matki. Do szkoły chodziłem tędy. Na ulicy Mazowieckiej była szkoła numer 11. Tam jeszcze jest jakaś instytucja szkolna w tej chwili. Tędy chodziło się prosto do zwierzyńca. Tam przechodziło się koło garbarni, koło koszar Sowińskiego. Po koszarach Sowińskiego już śladu nie ma teraz.
Panie prezydencie, kocha pan miasto.
Oczywiście, dlatego tu przyjeżdżam.
Dzień 28 maja 1991 roku zapisał się złotymi zgłoskami w historii szkoły.
Monografia Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku pod redakcją Wiesławy Hajduk.
Szanowny gość wraz z małżonką i osobami towarzyszącymi rozmawiał z młodzieżą w auli szkolnej. Zwiedził gabinety i pracownie przedmiotowe, obejrzał zorganizowaną z tej okazji w bibliotece wystawę fotograficzną Białystok dawniej i dziś. Wpisał się do szkolnej kroniki. W zespole szkół ekonomicznych spędziłem jeden z najpiękniejszych poranków po powrocie do rodzinnego gniazda. Z podziękowaniem i z najlepszymi życzeniami najlepszych rezultatów osobistych w służbie społeczeństwa, z którego wyrośliście i które liczy na was i wasz wkład w budowę Polski suwerennej, szczęśliwej i zasobnej, Ryszard Kaczorowski.
Szkoła była na Fabrycznej 37 pod towarzystwem Krzewienia Wiedzy Ekonomicznej Handlowej.
Rotmistrz Kazimierz Michałowski.
To szkoła handlowa była w Białymstoku.
Ulica Fabryczna, budynek z numerem 39. Mały, niepozorny i nieciekawy z zewnątrz. Jakie sprawy skrywa? Jakim wydarzeniom patronuje? Co można byłoby ujrzeć przez jego okna na początku lat chociażby 30. Przed chwilą przebrzmiał dzwonek, cisza, trwa lekcja. Daje się tylko słyszeć skrzyp starej deski w podłodze korytarza. Ktoś się zbliża cichym, lekkim krokiem. Natężony wzrok wychwytuje po chwili sylwetkę elegancko ubranego mężczyzny w oryginalnym krawacie do szarego garnituru. To kierownik Witold Antonowicz. Skupiona twarz, zza okularów spoglądają zamyślone oczy. Zapewne znów jakiś szkolny problem zaprząta jego myśli. Bo szkoła przede wszystkim.
Kaczorskiego spotkałem w gimnazjum kupieckim.
Pan był starszy od pana prezydenta?
A tak, tak, byłem 2 lata starszy od niego. Ale przypominam, bo prowadziłem spółdzielnię uczniowską, więc miałem styczeń ze wszystkimi uczniami. Więc przypominam go sobie. Był to chłopiec jeszcze wtedy był. Poważny, elegancki, szczery, usłuszny. Dobre wspomnienia mam o nim. Później straciłem z nimi łączność, bo poszedłem do szkoły podchorążych, kawalerii w Grudziądzu. I miłe wspomnienia mam po powrocie do pułku. 15 sierpnia mieliśmy Święto Żołnierza. Święto Żołnierza, podkreślam, jest Święto Żołnierza, nie Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia. I po święcie tym, po mszy świętej w Konno wszyscy, cały pułk maszerował, defilował przed generałem Mieczysławskim, przed wojewodą białostockim Staszewskim. I wtedy młodzieży było sporo, dużo młodzieży. Wtedy widziałem tych młodzi swoich kolegów młodszych, Kaczorskiego naturalnie. Po 25 latach, jak byłem pierwszy raz w Londynie, to mi mówił, ja cię widziałem, jak jechałeś welmi na koniu w szadronie przed szadronem. To zapamiętam, bo przyjemnie się zrobił.
Ukończyłem 3-klasową szkołę handlową i 4-tą klasę specjalną.
Wspomina Wacław Siedlecki, absolwent szkoły handlowej z roku 1937.
Mieliśmy prawo do odbycia służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy. Po jej ukończeniu, po paru miesiącach, zostaliśmy zmobilizowani i wysłani na front. Zaczęła się II wojna światowa. Czy byliśmy przygotowani do podjęcia tak odpowiedzialnego obowiązku? Oświadczam z powagą, że tak. Było to wynikiem odpowiedniego systemu wychowawczego i naukowego, dużego zaangażowania szkoły i rady pedagogicznej. Pajanie hasła Bóg, honor, ojczyzna oraz podawanie prawdziwych faktów historycznych miało wielkie znaczenie przy przygotowaniu młodzieży do obrony ojczyzny. Mając to w pamięci, podejmowaliśmy walkę w 1939 roku w jakże trudnych warunkach. Lecz nie dla odznaczeń, czy że historycy będą o tym pisali, ale dla Polski. Mając zbyt mało doświadczenia życiowego, kierowaliśmy się wytycznymi otrzymywanymi w szkole. A tymi były Bóg, honor, ojczyzna.
Panie prezydencie, jak wyglądała pańska matka?
Wszystkie matki wyglądają jednakowo. Dziecko nie zastanawia się nad wyglądem matki swojej. i myślę, że wyglądała jak każda inna kobieta. Żadnych specjalnych cech nie zauważa się u swojej matki. Po prostu jest matka i wszystko, co najlepsze, to widzi się w niej.
Tu się pan urodził, w Białymstoku.
Urodziłem się w Białymstoku, tak. W czasie wojny polsko-bolszewickiej.
To był 1919
19 rok, tak. I wydaje mi się, że wtedy, kiedy się urodziłem, to miasto właśnie było w rękach polskich.
To był dobry znak.
Dobry znak, tak. Takich znaków było potem więcej jeszcze. Były jeszcze inne, o których mam nawet zamiar powiedzieć dzisiaj w czasie tej uroczystości. Na przykład takim wydarzeniem, myślę, znaczącym, to jest fakt, że doktorat będę odbierał w budynku, w którym w 1939-40 mieściło się NKWD. I właśnie tam byłem aresztowany, w tym budynku. I tam pierwszy raz spotkałem się z sędzią śledczym, z oficerem NKWD w stopniu majora, który przedstawił się jako starszy sierżant bezpieczeństwa państwowego Butusow i dodał jeszcze pogromca Polaków. On powiedział: Polska tu nigdy nie wróci, my z Polakami bawić się nie będziemy, ci, którzy będą pracowali, to my ich zostawimy w spokoju, a innych to pod ziemię. Teraz w tym samym budynku będę odbierał na Uniwersytecie Białostockim doktorat honoris causa.
Senat Uniwersytetu w Białymstoku na wniosek Rady Wydziału Prawa podjął uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa naszej uczelni panu Ryszardowi Kaczorowskiemu, rodowitemu i honorowemu białostoczaninowi, mężowi stanu, wspaniałemu patriocie, przyjacielowi młodzieży. Sumis auspicis serenissime rei publice polonorum nos Adamus Jamrus, doctor habilitatus juris, professor ordinarius universitatis białostocensis, hoc tempore rector magnificus, et
szanowni profesorowie i pracownicy
doktor habilitatus juris,
panie i panowie studenci Uniwersytetu Białostocku. Z uczuciem radości stanie przed wami, tak przygodnymi przedstawicielami nauki polskiej. Jestem szczęśliwy, że nowo powstały uniwersytet w moim rodzinnym mieście nadał mi swoje najwyższe wyróżnienie. Za ten tak cenny dla mnie tytuł najgoręcej dziękuję władzom uczelni. Dzień dzisiejszy jest również okazją dla refleksji nad całym moim już tak długim życiem. Niewielu moich rówieśników mogę spotkać w tej sali. Odchodzą na wieczną wartę uczestnicy wydarzeń II wojny światowej i działacze Polskiego Państwa Podziemnego. Żołnierze Polski walczącej i niepokonanej. Byliśmy wychowankami dwudziestolecia Polski niepodległej. To w naszych rodzinach zapoznawaliśmy się z wartościami nadającymi sens życia. Utwierdzaliśmy te wskazania w szkole polskiej i organizacjach patriotycznych. Dla wielu z nas, a szczególnie dla mnie, harcerstwo było zasadniczą formą kształtowania charakteru i pomocą w pracy nad sobą w duchu prawdziwego umiłowania ojczyzny. Także później, na dalszej drodze mego życia, miałem szczęście spotykać wspaniałych Polaków, nauczycieli, dowódców wojskowych i kapelanów. Mogę śmiało stwierdzić, że od dnia złożenia przyrzeczenia harcerskiego 3 maja 1933 roku w lesie Zwierzynieckim, koło dębów zasadzonych w rocznicę uchwalenia konstytucji, pozostałem na zawsze w służbie Bogu, Polsce i bliźni. Cała moja publiczna i polityczna późniejsza aktywność wyrosła z tych wskazań. Zdaję też sobie sprawę, że los mnie wyróżnił i opatrzność przeprowadziła szczęśliwie przez życie. Chyba nie jest to dziełem przypadku, że dziś odbieram najzaszczytniejszy tytuł akademicki w budynku, gdzie w okupowanym przez Sowiety mieście mieściła się centrala NKWD.
Otrzymał pan wyrok śmierci też w tym budynku, w 1940?
Nie, nie w tym budynku. Nie, tam tylko byłem aresztowany, ale po miesięcznym pobycie w więzieniu białostockim wywieziono mnie i moich kolegów, z których również aresztowano w tym czasie, do Mińska. Śledztwo odbywało się w zasadzie w Mińsku. Przeprowadzono przewód sądowy, który trwał od 31 stycznia do 1 lutego, czyli dwa dni. W Najwyższym Sądzie Sowieckiej Białorusi z udziałem prokuratora, z udziałem obrońcy z urzędu, z tłumacza.
Prokuratura Republiki Białoruś. Stwierdza się, że wyrokiem Kolegium Najwyższego dla Spraw Kryminalnych z dnia 1 lutego 1941 roku Kaczorowski Ryszard Wacławowicz na podstawie artykułów 64 i 76 Kodeksu Karnego został skazany na najwyższą karę rozstrzelania i konfiskaty majątku. Orzeczeniem Sądowego Kolegium dla Spraw Kryminalnych Najwyższego Sądu Związku Radzieckiego z dnia 26 kwietnia 1941 roku powyższy wyrok został zmieniony. Wyznaczony najwyższy wymiar kary został zamieniony na pozbawienie wolności na lat 10. Zgodnie z wyrokiem Kaczorowski uznany został winnym tego, że w listopadzie 1939 roku wstąpił do polskiej kontrrewolucyjnej armii powstańczej Szare Szeregi działającej na terenie Białegostoku, która postawiła sobie za cel obalenie na drodze zbrojnej sowieckiej władzy na terenie zachodniej Białorusi. Podpisał zastępca naczelnika oddziału Suchowierch.
Co pan myślał, kiedy odczytano panu wyrok śmierci?
No myślę to, co każdy skazany, że może nie wykonają. Że jeszcze doczekam końca wojny i jakoś się te sprawy wyjaśnią.
To był następny dobry znak.
Było nas w tej grupy sześciu harcerzy, czterech skazali na karę śmierci. Nie okazywaliśmy jakiejś specjalnej bojaźni ani strachu. Nasi prześladowcy nie cieszyli się z tego.
Za rok będzie pan obchodził 80. urodziny.
Za rok i jeden miesiąc. Jakże dokładnie obliczamy, tak.
A wracając do tamtych czasów, był pan harcerzem. Harcerzy
tak.
Byli najdzielniejsi, najbardziej dumni żołnierze Rzeczypospolitej.
Rzeczpospolita niepodległa przygotowała swoją młodzież do odpowiedzialności za losy kraju i wszyscy moi rówieśnicy uważali, że ich obowiązkiem jest przejąć tą walkę, którą rozpoczęła starsza trochę generacja. Myśmy nie byli jeszcze w wojsku. Jest to całe pokolenie batalionów Zośki i Parasola. To są troszeczkę młodsi rówieśnicy albo troszeczkę młodsi ode mnie ludzie.
Chorągiew Białostocka, Ul Biały, Ul Żubr, komendanci chorągwi. Od października 1939 do kwietnia 1940 roku harcmistrz Gabriel Pietraszewski. Od kwietnia 1940 do lipca 1940 roku podharcmistrz Marian Dakowicz zginął w więzieniu w Mińsku. Od 1 lipca 1940 roku do aresztowania 19 lipca 1940 roku podharcmistrz Ryszard Kaczorowski.
Stanął pan na tej nieludzkiej ziemi właśnie dlatego.
Dlatego, żeśmy nie pogodzili się z utratą niepodległości, z przyłączeniem naszego miasta do Związku Sowieckiego. Uważaliśmy to za gwałt wobec prawa międzynarodowego, bo przecież złamano wszystkie traktaty, które z Polską podpisano.
Co pozwoliło panu przetrwać tam na Kołymie, w Łakrze?
Byłem stosunkowo krótko tam. Kiedy przyjechałem tam na to Kołymę, spotkałem człowieka, który 3 lata już tam był. Polak, podoficer polski. Przypuszczam, że był w wywiadzie polskim. Pytałem go, jakie mam szanse przetrwania. On popatrzył na mnie i powiedział, żadnych. Jak panu się udało? A on mówi, ja palę ogniska dla strażników. To jest taka moja funkcja. Więźniowie pracowali, a strażnicy przy ogniskach stali. Jak ktoś to ognisko musiał utrzymywać. Praca była bardzo ciężka. Ludzie bardzo szybko wykańczali się tam na skutek warunków, w jakich musieli pracować i mieszkać. Przecież nas budzono gdzieś chyba 4-5 godzina, nie mieliśmy przecież zegarków, tak? W ogóle nie wiem, czy w obozie był jakiś zegarek. Ktoś zapytał, jak tam było z warunkami higienicznymi. No był kran jakiś w obozie, ale 1000 ludzi nie mogło korzystać z jednego kranu. No jedzenie było zupełnie poniżej jakiejkolwiek chyba ilości, która mogła utrzymać człowieka przy życiu.
Panie prezydencie, co to jest wola życia?
Człowiek żyje, bo musi żyć. Byłem ciekaw, jak się wojna na przykład skończy, tak? ciekawość mnie utrzymywała.
A potem przyszła wiadomość o tak zwanej amnestii, że tworzy się armia, że można do niej wstąpić.
Początkowo ta wiadomość była uznana przez wielu z nas za taką. Wiedzieliśmy, że wybuchła wojna sowiecko-niemiecka zresztą. Chciałbym tu wrócić do takiego jednego momentu w czasie jeszcze mojego pobytu w więzieniu. Dwa dni przed rozprawą sądową wezwano mnie do, zawieziono właściwie mnie w tym więzieniu, tylko zawieziono do innego więzienia, w którym rozmawiał ze mną minister spraw wewnętrznych Białoruskiej Republiki. Nikogo innego nie spotkałem, z kim by minister rozmawiał w czasie tej rozmowy. Zapytał mnie, dlaczego Polacy mówią, że wybuchnie wojna sowiecko-niemiecka. To był 29 stycznia 1941 roku, czyli niecałe pół roku przed wybuchem tej wojny. My jesteśmy w przyjaźni na wieki z Germańcami i żadnej wojny nie przewidujemy i na pewno nie będzie. Ale tam wymądrzałem się, że to jasne jest. I Hitler w swoich programach to umieścił wyraźnie. Tam z paroma mądrymi ludźmi w więzieniu na ten temat też siedziałem, rozmawialiśmy. I on wtedy mnie zapytał, a co by się stało, gdyby rzeczywiście ta wojna wybuchła? Po której stronie byś stanął? Wtedy ja powiedziałem, że jestem obywatelem polskim, o tym zadecyduje rząd mego państwa. On powiedział, jaki rząd polski? Przecież już nie ma. I dlatego jak już dotarła do nas ta wiadomość o po wojnie, z którą wiązaliśmy jakieś nadzieje, po prostu szeptane wiadomości rozchodzą się najszybciej.
Do bazu i też bardzo one doszły.
Tak, dotarły. No gdzieś jakiś strzępek gazety. Przed nami ukrywano w jakikolwiek kawałek papieru. Nieprawdopodobieństwem było dostać gazetę gdzieś. Najwięcej zresztą z powodu braku gazet cierpieli palacze, bo machorka była, tylko nie było w czym jej palić. I ktoś dostał taki maleńki wycinek gazety i sam to widziałem, że został podpisany umowa polsko-sowiecka. To już był wrzesień, czyli że powinno już do nas było coś oficjalnie dojść, ale nie dochodziło. Także w październiku opuściłem Kałymę tą samą drogą, którą przyjechałem, czyli statkiem z portu Magadan do Władywostoku. No i potem rozpoczęło się szukanie tego wojska, bo to nie było tak, że wojsko zostało utworzone, zwalniano nas i mówiono, jedziesz tam i szukasz wojska. Zwolniono nas i zresztą nie wszystkich. Najpierw zwieziono nas do obozu przejściowego kilka tysięcy, a potem z tego wszystkiego po kilku dniach zdecydowano inaczej, rozwieziono z powrotem po obozach wszystkich więźniów, a nas małą grupę zostawiono też, nie wiadomo dlaczego, nigdy nie wiadomo, czym oni się kierowali.
Jakie to jest uczucie być człowiekiem wolnym?
No, to jest stara definicja, że wolność to tak jak powietrze. Odczuwa się wtedy, kiedy go nie ma, a jak jest, to uważa się za rzecz normalną. Bardzo sobie tę wolność ceniłem i korzystałem z niej, szukając wojska polskiego, które w końcu znalazłem na południe od głównych centrów sowieckich w Kirgistanie i Kazachstanie.
Spotkał pan pierwszego polskiego żołnierza z orłem na czapce.
Pierwszym takim, którego spotkałem, to był plutonowy, który decydował o przydziale do jakiej broni posła. I zresztą to potem się tam dużo zmieniło, jak wyjechaliśmy z Sowietów. Dwutygodniowa kwarantanna przed przejściem do oddziałów. I z tej kwarantanny już od razu pojechałem do Persji. Także żadnego przydziału większego nie miałem do czasu przyjazdu do Palestyny. To znaczy do 3 maja 1942 roku, kiedy utworzono dywizję strzelców karpackich. To właśnie z tych uzupełnień przywiezionych z Rosji i samodzielnej brygady strzelców karpackich, która po bohaterskiej obronie Tobruku i walkach na pustyni zachodniej przeszła do Palestyny na reorganizację. Z tej właśnie brygady i z nas utworzono późniejszą 3. Dywizję Strzelców Karpackich. Z tej grupy ludzi, która wyszła z Rosji, często bez zawodów, bardzo dużo było rolników, zresztą chyba przekrój społeczeństwa polskiego był doskonały. Utworzono bardzo nowoczesną armię, która jako drugi korpus brała udział potem w walkach we Włoszech. Część naszych kolegów pojechała na uzupełnienie 1. Dywizji Strzelców Pancernych, Marynarki, Lotnictwa. Także ci ludzie, którzy stamtąd wyszli, odegrali potem dużą rolę w działaniach wojennych.
Był pan zaraz po zakończeniu wojny człowiekiem młodym, ale to był okres nie tylko walki, ale również radości życia. Spotkał pan pewno we Włoszech wiele znajomych, przyjaciół z lat dziecinnych. To był okres przyjaźni i miłości.
Tak, właściwie najpiękniejsze lata młodości to spędziłem 2 lata w więzieniu i w łagrze, a 6 w mundurze wojskowym, czyli 8 lat. Na szczęście jeszcze w ostatnim okresie służby wojskowej, dzięki wizji generała Andersa, który uważał, że jedną z misji, jaką wojsko ma do spełnienia, to jest przygotowanie młodych ludzi do życia, mogłem zdobyć świadectwo dojrzałości, które pozwoliło mi potem na studia.
Mieczysław Kuczyński, Szkoła Karpacka 1943-1948, Gimnazjum i Liceum III Dywizji Strzelców Karpackich. Ryszard Kaczorowski, wspomnienia. Zimno i wszystkie niewygody łagodziła możliwość brania naturalnych, gorących kąpieli, z czego znane było to uzdrowisko. W zaimprowizowanych salach szkolnych odbywały się lekcje, na które uczniowie musieli przynosić z kwater własne krzesła. Widok miasteczka na kilka minut przed rozpoczęciem nauki był niezmiernie malowniczy. Ze wszystkich ulic w kierunku centrum ciągnęły grupy żołnierzy z książkami pod pachą i krzesłem na ramieniu. Czasami spokojny tok szkolny przerywało wezwanie kogoś do oddziału dla uzupełnienia stanów. Najczęściej po kilku dniach czy tygodniach delikwent wracał na ławę, a właściwie na własne krzesło, z nowymi przeżyciami frontowymi. Trochę na północ od nas trwała dalej wojna, ale dzięki uzupełnieniom z armii niemieckiej oddziały na ogół dawały sobie radę bez nas. Tak przynajmniej nam się wydawało. Komendant szkoły i jej dyrektor, kapitan Józef Kapica, nie wtajemniczał nas, jakimi sposobami zdołał szkołę utrzymać, ale wyobrażam sobie, jakim podlegał naciskom. Pamiętam pierwszych nauczycieli. Matematyk porucznik Jerzy Piwko z zapałem próbował wdrożyć nas do logicznego myślenia. Plutonowy Brygady Karpackiej Władysław Homa wymagał, żebyśmy naszą wiedzę geograficzną umieli poprzeć odpowiednimi cyframi. Profesor Aleksander Gilson otwierał przed nami tajniki historii. Słuchaliśmy go z ogromnym zainteresowaniem, ale potem okazało się, że trzeba było pochwalić się znajomością wysłuchanych rozdziałów historii. Porucznik Mikołaj Nikon enzymami i koniecznością zrozumienia anatomii naszych ciał nie ułatwiał nam wcale życia. Podchorąży Józef Małecki nie tylko wymagał, żebyśmy potrafili skleić możliwie poprawnie zdanie po polsku, ale i umieli recytować poezję. Widziało się czasami spacerujących wokół miasteczka po pięknych dróżkach wojaków, których usta poruszały się, mimo że byli sami. Trwoga nas ogarniała na myśl, że kiedyś trzeba będzie zdać egzamin z tłumaczenia wierszy łacińskich. Profesor Stanisław Piekut z miłym uśmiechem wysłuchiwał naszych wywodów o nieużyteczności łaciny i odpowiadał: proszę panów, przecież coś trzeba umieć.
Wiadomo, było przyjemniej walczyć we Włoszech niż w jakimś innym kraju azjatyckim czy afrykańskim. Sama obecność w tym pięknym kraju powodowała, że człowiek odnalazł po latach tych spędzonych na nieludzkiej ziemi radość życia.
Jak pan poznał swoją żonę?
Moją żonę poznałem w Londynie już. Zaczęły się tworzyć jakieś miejsca, gdzie mogłaby się młodzież skupiać. Między innymi Naczelnictwo Związku Harcerstwa Polskiego postarało się o dom, w którym byli harcerze przyjeżdżający do Londynu mogli się zatrzymać, gdzie była siedziba władz harcerskich i było miejsce do spotkań. I w czasie takich jednych z tych spotkań spotkałem żonę, która była harcerką w Afryce i przyjechała wtedy do Londynu, szukając miejsca na studia.
Była śliczna.
Chyba tak, skoro ją zauważyłem.
Ślub był w Londynie.
Ślub był w Londynie, tak.
Ryszard Kaczorowski, wspomnienia. Po egzaminach maturalnych rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania miejsc na uniwersytetach czy koledżach angielskich, a dla mniej szczęśliwych – miejsc osiedlenia i pracy. Dla wielu przygotowanie i wykształcenie w Szkole III Dywizji Strzelców Karpackich dało podstawę ich kariery w zupełnie nowych warunkach. Wielu wychowanków osiągnęło w życiu zawodowym i społecznym wysokie pozycje. Część wyjechała do kraju i tam uzyskane wykształcenie pozwoliło rozpocząć, po pokonaniu różnych przeszkód politycznych, studia na uniwersytetach. Pozostali poza Polską rozjechali się po całym świecie. Na pewno wywieźli ze sobą wspomnienia przeżytych wspólnych chwil. Kiedy wracam myślami do przeszłości, to pobyt w szkole rysuje się w niej jasną plamą, pełną wspomnień o kolegach i o naszych profesorach, którzy swym wysiłkiem i oddaniem sprawie zasłużyli sobie na naszą wdzięczną pamięć.
Pamięta pan ten dzień, kiedy się pan dowiedział, że pan prezydent Kaczorowski został prezydentem?
A to od razu wiedziałem, naturalnie, bo on po Kazimierz Sabacji, bo w Konstytucji był paragraf, że wstępujący na urząd wyznacza swojego następcę zaraz. Więc Sabat, jak wziął urząd, więc wyznacza Kaczorowskiego na swojego zastępcę. O. I to było, jak mi Kaczorowski mówił, to był w tym dniu w teatrze, i w tym styście prezydent Kaczorowski prosił się.
Ucieszył się pan, że taki zaszczyt spotkał rodaka z Białegostoku.
Panie prezydencie, kiedy został pan prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, czy miał pan wrażenie, że to zamknęła się sprawa, o którą walczył pan całe życie?
No nie, wtedy, kiedy zostałem prezydentem Rzeczypospolitej, to sprawa jeszcze nie była zamknięta, bo już po okrągłym stole widzieliśmy, co się w Polsce dzieje, że no, zbliża się ta chwila, kiedy Polska będzie krajem suwerennym i naszą misję będzie mogli uznać za zakończoną. I takim momentem był wybór pana Lecha Wałęsy na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. W roku 1946 prezydent Raczkiewicz w orędziu do narodu polskiego powiedział, że urząd swój przekaże najgodniejszemu z Polaków, wybranemu na ten urząd, wolnych od obcych nacisków w powszechnych wyborach. Ta zasada była utrzymywana również przez moich poprzedników i kiedy doszło do tego wyboru prezydenta Wałęsy, uznałem, że nasza misja została zakończona, że Polska uzyskała suwerenność przez ten akt wyboru prezydenta. I zaczęliśmy się przygotowywać do tego, co potem nastąpiło.
To było uroczyste przekazanie na Zamku Królewskim insygniów II Rzeczypospolitej. Orderu, pieczęci, dokumentów. Czy to było uczucie ulgi, bo brzemię historii jednak jest olbrzymie? I dobrze spełnionego obowiązku wobec ojczyzny?
Myślę, że to wszystko, co pan powiedział, oprócz jeszcze pewnego przekonania, że spełniliśmy nasz obowiązek, że dochowaliśmy przyjętych na siebie zobowiązań. I chyba taką największą nagrodą potem to było moje spotkanie tu w Białymstoku z Ojcem Świętym, który powiedział: proszę podziękować rządowi polskiemu w Londynie za przechowanie suwerenności Polski. I wiadomo, jaką rolę spełnia papież Jan Paweł II w świecie i jego opinia była dla nas rzeczywistą nagrodą. A jeżeli mówimy o nagrodzie, no to największą nagrodą dla nas była Polska wolna i niepodległa.
Szkoda męstwa, gdy nie przyjdzie do starcia, i serc szkoda, gdy nie ma oparcia. Tak zaczyna się Wystawa, którą pokazuje pan tutaj w Galerii Arsenał, to jest reportaż z Charkowa.
Pojechałem do Charkowa w ślad za wizytą z panem prezydentem Kaczorowskim na cmentarzu w Katyniu.
Juliusz Englert, fotografik, autor wystawy Gdziekolwiek są wasze prochy.
Nie byłem w Jednoje niestety, bo trudno się wyrwać czasami z Londynu w krótkim bardzo terminie, ale wróciłem do Londynu z wrażeniem wielkiego smutku na tle ludzi, którzy tak niepotrzebnie zginęli. Zginęli nie walcząc, zginęli bezbronnie, strzałem w tył głowy.
Pan miał więcej szczęścia. Pan walczył w Powstaniu Warszawskim z bronią w ręku.
Wie pani, to są sprawy już tak dawne, że czasami o nich już nie mówię. Myślę o nich jeszcze, ale już o nich nie opowiadam. Nie była w naszych działaniach chęć zemsty, chęć odwetu. To była walka o niepodległość, jaką myśmy, młodzi ludzie, rozumieli.
Stał się pan dokumentalistą II wojny światowej. Jedną częścią tej dokumentacji jest ta wystawa, ale jest pan także autorem albumów o generale Sikorskim, generale Maczku, generale Andersie, generale Sosabowskim.
W tej chwili pracuję nad moim 15 albumem, 16 albumem o powrocie prezydenta, o przekazaniu insygniów lat temu blisko 8, w którym miałem zaszczyt brać udział jako w owym dniu zastępca szefa gabinetu prezydenta Kaczorowskiego, który dziś na wystawie będzie, Bogdana Wendorfa, który zmarł niedawno. Nie czuję się dokumentalistą II wojny światowej. Rzeczywiście piszę dużo o II wojnie. Rzeczywiście moje albumy o generałach są chyba jedyne w swoim rodzaju. Niepowtarzalne dlatego, że mają pewien charakter wspólny, także graficzny, ale mają charakter oparty na dokumentach, które udało mi się zdobyć z różnych źródeł. Przede wszystkim jednak Instytutu Polskiego Muzeum Sikorskiego w Londynie, którego jestem członkiem i członkiem Rady, oraz w wypadku Instytutu Piłsudskiego w albumie o marszałku Piłsudskim, który, nie ukrywam, jest moim osobistym bohaterem. Mój ojciec, podpułkownik Adam Engler, był żołnierzem pierwszej kompanii kadrowej.
Jednym z pierwszych.
No, wie pani, tych 144, tu ma cyfra trudna bardzo do ustalenia, to byli powołani przez marszałka Piłsudskiego osobiście ad personam do tego pierwszego oddziału pierwszej kompanii kadrowej. Niczym nie mieszając ich następców, tym przypadł zaszczyt i obowiązek do końca życia służenia w specjalny sposób, wydaje mi się, ojczyźnie. Mój ojciec, który był historykiem pierwszej kompanii kadrowej, ja w jego ślady w tej chwili idę, przygotowując pracę o pierwszej kompanii kadrowej, o żołnierzach pierwszej kompanii kadrowej. Mój ojciec to odczuwa bardzo wyraźnie i wydaje mi się, coś z tego mi przekazał. Podobnie jak moja matka, nieżyjąca dzisiaj, Wanda Pełowiaczka. Dla uzupełnienia powiem jeszcze, że mój brat, starszy o lat 5, był żołnierzem KDW. Zginął 2 września, mam lat 22, w szpitalu pod strzechą latarnią. Żołnierz Stasinka, żołnierz oddziału Miotła.
Jest to w pewnym sensie znamienne, symboliczne, że właśnie pan towarzyszył panu prezydentowi Kaczorowskiemu w czasie uroczystości przekazania insygnii Władzy II Rzeczypospolitej na Zamku Warszawskim.
Ja bym to uznał dla siebie jako zaszczyt, że tak się szczęśliwie złożyło. I od tego czasu służę wiernie dokumentacji tegoż prezydenta, ostatniego prezydenta II Rzeczypospolitej, rządzącego w Londynie, który to ma zasługi dla Polski kolosalne, bo zachował w naszym imieniu, w imieniu Gwiazdy Niepodległościowej, Polski Niepodległościowej, zachował czystość działania, piękne idei i tak jest traktowany w Polsce.
Ja mam zaszczyt służyć prezydentowi Kaczorowskiemu. Jeżeli ktoś ma zaszczyt służyć, no to prawda determinuje, jakim jest szef.
Jan Tarczyński, dyrektor Biura Prezydenta.
Umysł ścisły, który wie dokładnie, czego można żądać od podwładnych. Czyni to w sposób, prawda, znakomity, delikatny, taktowny. Praca dla pana prezydenta Kaczorowskiego jest, myślę, przyjemnością dla wszystkich, a nie tylko dla mnie. Przez ludzi, którzy znali prezydenta Mościckiego, jest właśnie porównywany do ostatniego prezydenta Rzeczpospolitej, do września 1939 roku.
Co pan prezydent Kaczorowski uważa za
w życiu najważniejsze.
To, co figurowało na sztandarach przedwojennej Polski. Bóg, honor i ojczyzna.
Panie prezydencie, co jest najważniejsze w życiu?
Chyba najważniejsze, żeby człowiek wiedział, po co żyje. Jakie wartości kieruje jego życiem. Wiara w misję, jaką spełnia. Na świecie przy każdym człowiek ma jakąś misję do spełnienia przed tym, zanim odejdzie za światy. Poza tym dla człowieka wierzącego to sprawa jest oczywista. Dąży do zbawienia.
Co pan uznał za swoją misję w życiu?
Dążenie do tego, żeby przyczynić się w jakiś sposób do odzyskania przez Polskę niepodległości. Żeby być pożytecznym członkiem społeczności, a w tym wypadku narodu polskiego.
Pan prezydent Ryszard Kaczorowski. Audycję dokumentalną poświęconą osobie ostatniego prezydenta II Rzeczypospolitej przedstawili Krzysztof Filipow i Teresa Kudelska. Teksty czytali Wojciech Grzechowiak, Janusz Papaj i Tomasz Wolski, który także opracował całość muzycznie. W audycji wykorzystano fragmenty nagrań archiwalnych Matyldy Pogorzelskiej z uroczystości wręczenia Ryszardowi Kaczorowskiemu doktoratu honoris causa na Uniwersytecie w Białymstoku. Realizacja akustyczna Grzegorz Falkowski.